Ewangelia i życie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkich słuchaczy Polskiego Radia Białystok już w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, którą przeżywamy wraz z całym Kościołem jako uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, pozdrawia ksiądz Tomasz Mnich. Zapraszam na naszą audycję Ewangelia i życie. W dzisiejszej audycji komentarz do Ewangelii, nauczanie Ojca Świętego Leona, próba odpowiedzi na pytanie, na czym polega królowanie Jezusa Chrystusa, nasza stała rubryka Kartka z kalendarza liturgicznego oraz kilka ogłoszeń z życia naszej archidiecezji, a już teraz zapraszam na spotkanie ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili: innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym wybrańcem. Szydzili z niego i żołnierze, podchodzili do niego i podawali mu ocet, mówiąc: jeśli ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: to jest król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał mu: czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest niedzielą Chrystusa Króla. Wpatrujemy się dzisiaj w Jego przymioty, by od kolejnej niedzieli oczekiwać Jego nadejścia poprzez nasz życiowy Adwent. W rozważania na temat królowania wprowadza nas dzisiaj piękne czytanie z drugiej księgi Samuela, w której Izrael uznaje Dawida, króla Dawida, za uprawnionego, by przez niego zawrzeć, a może lepiej odnowić, przymierze z Bogiem, które nadwyrężyli przez grzeszne postępowanie i niewierność. W tym duchu także my mamy rozpoznać naszego króla, króla, który swoją krwią zawarł nierozerwalne przymierze niezawodnej nadziei na życie wieczne. Ewangelia przedstawia nam najdramatyczniejszy moment historii zbawienia: ukrzyżowanie i wyszydzenie przez starszyznę Izraela Jezusa. W tym bolesnym momencie ewangelista Łukasz, opisując to wydarzenie, ujawnia wspólnocie wierzących wszystkie przymioty, jakie powinien mieć król. Przymioty, które ukazują się tutaj w osobie Jezusa Chrystusa, mianowicie tron, korona i władza. Chrystus Król króluje z wysokości krzyża, który jest Jego tronem. Za koronę służy Mu krzew ciernia i władza. Władza, która ujawnia, dlaczego Jezus był do tego wszystkiego zdolny i gotowy dla człowieka, czego doświadcza najpełniej dyzma. Z zasady król musi ujawnić swoją potęgę przed ludem, aby czuli przed nim respekt, szacunek. Jezus Chrystus także to czyni. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Narzędziem sprawowania władzy przez Jezusa Chrystusa jest miłosierdzie. Tylko Bóg jest do tego zdolny, z miłości. Król wyswobadza swoich poddanych. Jezus także, jak słyszeliśmy w kolekcie mszalnej tej niedzieli, wyswobadza nas z niewoli grzechu. Z mocą podkreśla to także święty Paweł w swoim liście do Kolosan, ale także i do nas. On, Bóg, uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, to jest odpuszczenie grzechów. Czy można nie chcieć być poddanym takiej władzy? Takiemu królowi, który jest gotowy za swojego poddanego oddać życie? Byłoby to niesamowicie nierozsądne odrzucać takie królowanie, ale już na krzyżu mamy przykład dwóch łotrów o skrajnie różnych postawach. Dzisiaj także mnóstwo ludzi na całym świecie wybiera przyjemność grzechu krótkowzrocznie, nie dostrzegając zbliżającego się szybciej lub wolniej, ale jednak kresu doczesności. Tak postąpili Żydzi, drwiąc z ofiary Jezusa pod krzyżem, ale już po 3 dniach szukali złota i srebra, by przekupić strażników grobu Jezusa, by rozpowiadali kłamstwo, podczas gdy nasz Pan nie pozwolił, by śmierć nad nim panowała, ale nad tym determinującym nas wrogiem odniósł pełne zwycięstwo. To przypomina nam o jeszcze jednym fakcie. Nie oczekujemy na koniec świata. Oczekujemy na powtórne przyjście Króla, Jezusa Chrystusa. Zechciejmy otworzyć się na dar takiego królowania w naszym życiu. Ta dzisiejsza uroczystość u progu okresu oczekiwania na nadejście Króla chce nam zadać krótkie, ale zasadnicze pytanie w życiu chrześcijanina. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? To kluczowe pytanie. Miej odwagę, bracie, siostro, by odpowiedzieć sercem i życiowymi wyborami. Moim Panem jest Jezus Chrystus. Otwórzmy się na Jego królowanie, które jest realnym działaniem Bożej łaski i miłosierdzia w naszym życiu. Naszym tak dla Króla jest życie sakramentalne, przylgnięcie szczególnie do sakramentów spowiedzi i Eucharystii. Króluj nam, miłosierny Chryste, zawsze i wszędzie.
Super nos misericordieus, et veritas Domini manet in eternum. In saecula saeculorum.
Ewangelia i życie.
Podczas środowej audiencji generalnej papież przypomniał Polakom, że to człowiek jest ukoronowaniem stworzenia. Sam Stwórca powierzył mężczyźnie i kobiecie zadanie harmonijnego uprawiania ogrodu. Ojciec Święty rozwinął główne myśli katechezy, zwracając uwagę na biblijny antropocentryzm. Na nauczanie Ojca Świętego zapraszam dzięki uprzejmości sekcji polskiej Radia Watykańskiego.
W obecnym roku jubileuszowym, poświęconym nadziei, rozważamy związek między zmartwychwstaniem Chrystusa a wyzwaniami współczesnego świata, czyli naszymi wyzwaniami. Niekiedy Jezus, żyjący, chcę zapytać także i nas. Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Z wyzwaniami nie można bowiem poradzić sobie samodzielnie, a łzy są darem życia, gdy oczyszczają nasze oczy i uwalniają nasze spojrzenie. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Kolejne pory roku ukazują nam piękne oblicza Bożego ogrodu. Sam Stwórca powierzył mężczyźnie i kobiecie zadanie harmonijnego uprawiania go i doglądania. Ponieważ to człowiek jest ukoronowaniem i stróżem stworzenia. Jak Maria Magdalena, rozpoznajmy w Chrystusie naszego jedynego Pana i Zbawiciela. Wszystkich Was błogosławię.
Ewangelia i życie.
Co to znaczy, że Chrystus jest królem? Na czym polega Jego królestwo, Jego królowanie? Królowanie Jezusa, Jego królewska godność, szczególnie w ostatnich latach, wzbudzają ogromne zainteresowanie. Powstały wspólnoty intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, intronizacji Chrystusa Króla. Jest coraz więcej modlitw do Chrystusa Króla. Na czym polega królowanie Jezusa? Spróbuje nam to bardzo biblijnie wytłumaczyć ksiądz Tobiasz Stasiński, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Józefa Oblubieńca w Białymstoku.
Z Ewangelii według świętego Łukasza, gdy Jezus był już blisko Jerozolimy na widok miasta, zapłakał nad nim i rzekł: o, gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi, ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami. Moi drodzy, możemy się zastanowić, o czym w ogóle Jezus Chrystus mówi. To znaczy, mówi o tym, że miasto Jerozolima, a w zasadzie mieszkańcy, mówiąc ściśle, nie rozpoznali specjalnego czasu, który przyszedł na nich, który mógłby im przynieść prawdziwy pokój. I to, moi drodzy, jest odwołanie do tej rzeczywistości, której nazywamy Królestwem Bożym. To znaczy, Jerozolima i wszyscy też Żydzi, oni wszyscy spodziewali się czasu nadejścia Królestwa Bożego, czasu wyzwolenia, czasu prawdziwego pokoju, czasu wolności. Jednakże tego czasu nie rozpoznali, bo ten czas rzeczywiście przyszedł. Przyszedł wraz z osobą Jezusa Chrystusa i przyszło też prawdziwe uwolnienie. A czym jest to prawdziwe uwolnienie? Uwolnienie od czegoś większego niż rzymska niewola, mówi nam Słowo Boże. Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu, za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia. Tu, moi drodzy, Jezus zapowiada, że przyjdzie jeszcze większe uciemiężenie niż to, którego doznawali w czasach Jezusa. To znaczy, oni już byli narodem podbitym, już podlegali Rzymowi. Ale po śmierci Chrystusa, po Jego zmartwychwstaniu postanowili w końcu wprowadzić w życie te swoje narodowe pragnienia, to znaczy przeprowadzić rewolucję, powstanie przeciwko Rzymowi, które koniec końców okazało się być nieskuteczne i w związku z tym Jerozolimę zburzono. Zburzono też w końcu świątynię jerozolimską, na gruzach której powstała najpierw świątynia pogańska, potem przez krótki czas świątynia chrześcijańska. Dzisiaj stoją tam dwa meczety. I tak rzeczywiście doznali tego, czego uznawali, że doznają. To znaczy już w czasach Jezusa, zanim to wszystko się stało, uważali, że są zniewoleni, że potrzebują tego królestwa cywilnego. Ale czym jest prawdziwe zniewolenie, czym prawdziwy brak państwa okazało się dopiero później, kiedy nie przyjęli zbawienia, które oferował im Jezus Chrystus, a zaczęli szukać swojego zbawienia. Przyniosło im to wielki upadek całego narodu. Kwestię przyjęcia lub odrzucenia Królestwa Bożego pogłębia nam dzisiaj Apokalipsa według świętego Jana. Ja, Jan, ujrzałem w prawej dłoni zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami. Moi drodzy, siedem pieczęci to symbolika tego, że coś jest zamknięte, niedostępne w sposób doskonały. Jak potem też pokazuje księga, rzeczywiście nikt tych siedmiu pieczęci nie jest w stanie otworzyć. Chodzi o to, że liczba siedem symbolizuje coś doskonałego. Nawet coś nie tylko doskonale wspaniałego, ale też doskonale trudnego. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym, kto godzin jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie. A nie mógł nikt na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. Moi drodzy, tym, czego nie mógł nikt dokonać, ani na ziemi, ani na niebie, ani gdziekolwiek indziej, było złamanie grzechu, to znaczy zniszczenie konsekwencji grzechu. Jakiegokolwiek grzechu ciężkiego, czyli świadomego odejścia człowieka od Boga. Jeżeli człowiek zgrzeszył, pozostawało tak na wieki wieków. To znaczy na każdy grzech ciążył, nikt z siebie zmazy grzechu ciężkiego nie mógł w żaden sposób ściągnąć. I mówił do mnie jeden ze starców, przestań płakać, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, także otworzy księgę i siedem jej pieczęci. A więc moi drodzy, tym lwem z pokolenia Judy jest oczywiście Jezus Chrystus, ten, który zwyciężył śmierć. Jak wiemy, jak mówi nam Pismo Święte, śmierć jest karą za grzechy. To znaczy, ktoś, kto pokonuje śmierć, musiał również pokonać grzech, a więc zmartwychwstanie Chrystusa jest dowodem tego, że w sposób skuteczny zwyciężył również ludzkie grzechy. I ujrzałem między tronem z czterema istotami żyjącymi, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, cztery istoty żyjące i 24 starców upadło przed barankiem. Każdy miał harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu i uczyniłeś ich Bogiem, naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. A więc moi drodzy, widzimy, że efektem tego zbawienia, odkupienia z grzechów, które przyniósł Jezus Chrystus, jest nowe królowanie. A więc możemy powiedzieć też inaczej, że to Królestwo Boże, które przyniósł Jezus Chrystus, jego elementem, częścią składową tego królowania jest fakt, że nie podlega się grzechom, że jest się człowiekiem wolnym od konsekwencji grzechów. A więc moi drodzy, rozpoznanie czasu Królestwa Bożego to rozpoznanie tego, że przyszło do nas wybawienie od grzechów. Jeżeli wrócimy do tego płaczu Jezusa Chrystusa nad Jerozolimą, nad ludźmi, którzy nie rozpoznali przyjścia prawdziwego królestwa, a spodziewali się jedynie królestwa ziemskiego, nazywając je Królestwem Bożym, to dojdziemy do wniosku, że tak naprawdę człowiek uczestniczy w Królestwie Bożym dopiero wtedy, kiedy odczuwa na sobie, kiedy widzi na sobie skutki zbawienia, które przyniósł Jezus Chrystus. I jeżeli rzeczywiście nad tym głęboko się zastanowimy, to tak rzeczywiście jest, bo jeżeli to królestwo ma być sposobem życia, w którym odczuwa się wolność, które doświadcza się takiego braku zniewolenia od rzeczy zewnętrznych, to rzeczywiście fakt, czy jest się podległym Rzymowi, czy jest się podległym Babilonowi, czy jakiemukolwiek innemu mocarstwu ziemskiemu, nie ma żadnego znaczenia. Bo nawet jeżeli byłoby się największym mocarstwem na świecie, wolnym obywatelem tego mocarstwa, a człowiek byłby wewnętrznie zniewolony, to i tak przeżywa wszelkie konsekwencje tego zniewolenia. To znaczy smutek, brak nadziei, brak perspektyw. Zaś jeżeli jesteśmy wewnętrznie wolni, wyswobodzeni od ciężaru grzechów, to wówczas te zewnętrzne okoliczności, one nie mają większego znaczenia. Mogą być bardziej pozytywne, mniej pozytywne, trudniejsze do przeżywania, nieważne, bo i tak wewnętrznie odczuwa się pokój, wewnętrznie przeżywa się radość z tego zbawienia, które przyniósł Jezus Chrystus.
Ewangelia i życie.
zapraszam na naszą stałą rubrykę Kartka z kalendarza liturgicznego, a w tym tygodniu tylko kilka wspomnień. W poniedziałek 34 tygodnia zwykłego, 24 listopada, będziemy obchodzili wspomnienie obowiązkowe świętych męczenników Andrzeja Dunklang, prezbitera i jego towarzyszy. Już we wtorek, 25 listopada, dowolne wspomnienie świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy. W kalendarzu liturgicznym w przyszłą niedzielę będziemy wspominali świętego Andrzeja, apostoła, ale z uwagi na to, że będzie to pierwsza niedziela Adwentu, to liturgicznie ten obchód nam przepadnie, ale pamiętajmy o solenizantach w tym dniu. Bardzo serdecznie zachęcam do modlitwy w tym tygodniu przez wstawiennictwo świętych, których będziemy wspominali.
Ewangelia i życie.
Jedno ogłoszenie z życia naszej archidiecezji, czcicieli Miłosierdzia Bożego i wszystkich chcących modlić się za wstawiennictwem błogosławionego Michała Sopoćki, zapraszamy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku już w przyszłą niedzielę 30 listopada. W tym dniu przypada 37. rocznica umieszczenia doczesnych szczątków sługi Bożego Michała Sopoćki w krypcie Dolnego Kościoła. W programie o godzinie 15 koronka oraz msza święta w sanktuarium, o godzinie 16 konferencja w oratorium Dolnego Kościoła. To wydarzenie zakończy obchody 50-lecia śmierci błogosławionego Michała Sopoćki. Bardzo dziękuję, że ten niedzielny, trochę taki liturgicznie sylwestrowy poranek zechcieliście spędzić z Polskim Radiem Białystok. Przypominam, że nasza audycja jest dostępna w formie podcastów, możecie w dowolnej chwili do niej wrócić, zachęcić do jej odsłuchania bliskich, znajomych, rodzinę. To wszystko w dzisiejszej audycji, życzę błogosławionego tygodnia i do usłyszenia w nowym roku liturgicznym za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Digno eres tú, digno eres tú. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Above them all, and the angels cry.